Panie, siostry i bracia, nie wiem, czy znacie historię manioku, który sprawił wiele kłopotów Europejczykom, kiedy go poznali, ponieważ oni nie wiedzieli, jak go jeść i jedli go na surowo, tak po prostu jak rósł. Dziwili się trochę autochtonom, Amerykanom, że oni gotują, obierają, ale robili to bardzo przezornie, ponieważ Europejczycy, ponieważ nic nie robili z maniokiem i go jedli, umierali. Dlatego, że w bulwie i liściach zawarta jest toksyna, cyjanek, który jeśli się go nie będzie podlegało tego obróbce termicznej, może skończyć się tragicznie dla człowieka. Dlaczego o tym mówię? Pewnie dlatego, moi drodzy, że często nam przychodzi po prostu na surowo, tak jak to zostaje podane, brać ze świata to, co nas spotyka. A potrzeba to wszystko przyjąć i obrobić. Obrobić termicznie dla chrześcijanina znaczy przyjąć go w łasce wiary, w świetle, które pochodzi od Chrystusa, w Słowie Bożym. Nie można tak po prostu przyklejać się do tego, co jest nam proponowane kulturowo wokół nas i tak jak owi Europejczycy na surowo spożywali. Myślę, że to jest przekonanie dla nas niezwykle ważne, że przyjaźń, którą chcemy rozważać w czasie tych rekolekcji, rozumiemy nie jako coś zwykłego, co przychodzi samo, chociaż pewnie w życiu często tak myślimy, że rzeczy dzieją się same. Trochę na zasadzie stoliczku nakryj się, po prostu spełniają się nasze życzenia, wystarczy nic nie robić. A tu jest wezwanie do tego, że trzeba pewne ważne rzeczy pielęgnować. To już Platon mówił, że to, co istotne i ważne, wymaga pewnego trudu, jakiegoś biegania wokół tego, tworzenia takiej korzystnej atmosfery i środowiska wzrostu. I chociaż to doskonale znamy z takiego codziennego życia, gdzie aby coś urosło, trzeba naprawdę zadbać o to miejsce, o glebę, o nasłonecznienie, o wilgotność. Niby to wiemy z takiego codziennego życia, ale jakoś z trudnością odnosimy to do tych relacji, które też musimy pielęgnować, które musimy nieustannie rozwijać, które domagają się od nas też pewnego ducha ofiary. Nie możemy przyjmować bezkrytycznie pewnych wzorców, pewnych ideałów, ale one muszą w nas, chrześcijanach, pracować. Musimy je przyjmować w świetle Ewangelii, tworzyć wokół nas taki habitat, w którym to wszystko dopiero nabiera kształtów. Zobaczcie, mieszkanie w różnych częściach ziemi, zwłaszcza tam, gdzie jest duże zanieczyszczenie, no przecież jakoś się odbija zawsze na człowieku, chociaż on mówi, nic nie robi, on po prostu żyje, tak jak wszyscy inni, ale jest w miejscu, które jest dla niego toksyczne, jest dla niego szkodliwe i musi próbować znajdować takie sanatorium, takie dobre, świeże powietrze, aby mógł w pełni oddychać tym ideałem, który jest w stanie mu pokazać drogę szczęścia. I dla nas, chrześcijan, właśnie doświadczenie liturgii jest takim duchowym sanatorium. Tam, gdzie oddychamy jako chrześcijanie całą pełnią, gdzie obrabiamy różne sprawy naszego życia w cieple miłości Chrystusa. Ale zobaczcie, moi drodzy, że kiedy mówimy o przyjaźni, to zdajemy sobie sprawę, że to pewien ideał. I od początku on chrześcijanom towarzyszył jako taka postawa, w której człowiek najpełniej się rozwija. Że kiedy mamy do czynienia z poznawaniem jakiejś rzeczywistości, nie można do niej podejść nieprzygotowanym, trzeba być skonfigurowanym wewnętrznie. I przyjaźń jest właśnie taką postawą ludzkiego ducha, która dopiero odsłania pełnię prawdy. To znaczy, tylko przyjaciel wie o przyjacielu tę prawdę, która jest niedostępna dla kogoś z zewnątrz. Choć ten współczesny ideał może być zupełnie inny, że obiektywna prawda, niezależny obserwator, ale może i wy w waszych studiach, badaniach macie doświadczenie wywiadów uczestniczących, tego, że nie da się po prostu opisać zachowania zewnętrznego pewnych ludzi, trzeba z nimi pożyć, trzeba tam pobyć z nimi trochę, aby zacząć rozumieć pewne ich gesty i zachowania. Potrzebna jest pewna zażyłość właściwa przyjaźni, aby człowiek odkrył tego drugiego. I to wcale nie są takie różowe okulary, z którymi my kojarzymy miłość i mówimy, że to jest fałszywy obraz, bo za dużo emocji, bo lepiej właśnie tak na chłodno, na zimno, a tymczasem wiemy, że to jest ta postawa, która nam udrażnia kontakt z rzeczywistością, która pokazuje pełnię. Dlaczego? Dlatego, że dzięki przyjaźni widzimy dalej. Widzimy nie tylko to, co jest, ale kim ten drugi może się stać. Widzimy go nie tylko w jednej chwili, ale w sekwencji różnych zdarzeń. Co może zrobić dzięki naszej przyjaźni, dzięki naszej miłości. I dlatego te różowe okulary są autentyczne. One są optymistyczne, pokazują co dalej, pokazują także jak to zrobić. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy mocne wyrzuty Pana Jezusa dotyczące znaku. Plemię, ludność, która go otaczała, jego ziomkowie żądali znaku i tylko znak Jonasza ma zostać im dany. Ale zobaczcie, moi drodzy, że to, iż istnieje znak, iż on jest dany człowiekowi, no jest czymś niezwykłym. Bo to, że oni żądali znaku, to jeszcze tutaj nic szczególnego. Wielokrotnie Pan Bóg dawał znaki, nawet domagał się tego, żeby ludzie prosili o znak, który potwierdzi, bo znak to jest taka forma prowadzenia ludzkiej wolności. To jest jakiś apel do wolnej woli, do decydowania, nie przymuszanie, trzymanie kogoś na sznurku i ciąganie za sobą, ale znak jest jakimś odwołaniem do tego, że ty możesz wybrać, rozróżnić, dokonać właściwego wyboru. I jeśli Pan Bóg posługuje się w naszym życiu znakami, z którymi może mamy trudność, żeby je dobrze zinterpretować, to pomyślcie, jak On nas traktuje. Traktuje jako podmiot wolny, afirmuje w ten sposób naszą wolność. I nawet kiedy pojawiają się zakazy, tak jak pojawiły się w raju, w tym opowiadaniu, które pokazuje, jakiej kondycji jest człowiek, tam ten zakaz niespożywania z jednego z drzew wcale nie był chęcią utrudnienia człowiekowi życia, tylko był afirmacją tego, że ty jesteś wolny. Kiedy stawiamy drugiemu pewne zakazy, jak zakaz wjazdu na ulicy, to nie znaczy, że nie można go przekroczyć. Oznacza, że są jakieś konsekwencje. I nasz apel do tej wolności opiera się o kategorię znaku. Chyba trudno byłoby zrozumieć chrześcijaństwo właśnie bez znaku. Znaków, które mają nas prowadzić do szczęścia, do zbawienia, jak mówimy, które stawia nam Chrystus i oznakowuje drogę. Pewnie trochę jak ci, którzy z was lubią chodzić po górach, mają doświadczenie znakowanych szlaków turystycznych, pielgrzymkowych, no to wiedzą, że ten znak nie gwarantuje wszystkiego, bo on domaga się rozpoznania, zaufania, że znakarz postawił go we właściwym miejscu i takiego kroczenia od jednego do drugiego znaku. Bardzo ważne, bo dla nas doświadczenie kogoś, kto przeszedł przed nami, kto już wie, jak się zachować w bardzo trudnych i może mylących naszą zdolność percepcji warunkach. To plemię żąda znaku, ale tu nie jest problem. Problem jest w zatwardziałości ich serca. To, że oni tych znaków nie potrafią czytać, ignorują je, że chcą takie znaki, które tylko im będą pasowały, jakby wybierali z menu. A tu chodzi o postawę pokory serca, dzięki której będę w stanie rozpoznać, co Bóg, mój przyjaciel, do mnie mówi, do czego mnie prowadzi, na co chce zwrócić moją uwagę. I może właśnie to jest jakieś takie wezwanie, abyśmy potrafili spojrzeć na to, jak my czytamy w naszym życiu te Boże znaki, jakie otrzymujemy. A mogą być najróżniejsze. Te, które są jakimś zaskakującym spotkaniem, może usłyszanym słowem od drugiego człowieka, jak to mówimy, z biegiem okoliczności, ale takim, który domaga się interpretacji, nie zignorowania. Bo kochani, żyjemy w takiej kulturze, którą ktoś kiedyś określił jako, może słyszeliście, nicwientyzm. Taka kultura, w której nie tylko człowiek nie szuka niczego więcej niż musi, ale w której sprowadza wszystko do tego, co jest proste do wyjaśnienia. Nie szuka głębokich wyjaśnień. Jest tylko powierzchniowo żyjący. A tymczasem Ewangelia nas wzywa do tego, aby za znakiem podążać i szukać tego, który przed nami przeszedł i pokazuje, że można, że to się da, że ten ideał, który zostawił, jest żywy. Jeden z moich znajomych pokazywał mi kiedyś zdjęcie, które zrobił na Camino de Santiago w nocy. Ku swojemu zaskoczeniu właśnie już wiedział, że trochę trudne warunki do zrobienia zdjęcia, ale liczył na to, że chociaż będzie widać znak miejscowości, w której zatrzymywał się na nocleg. No i później, kiedy rzeczywiście ten flash wywołał swój efekt i zorientował się na zdjęciu, jakie niesamowite perspektywy były za nim. Czego w ogóle nie widział. Gdyby nie ten flash, gdyby nie ta wiązka światła, nagle, która błysnęła, myślałby cały czas, że tam nic nie ma, że spowite ciemnością. Myślę sobie, że u nas w życiu też często tak jest, że jakaś wiązka światła, Bożego Słowa, doświadczenia Eucharystii jest dla nas odkryciem tego, co wokół nas. I kochani, ceńmy to sobie, bo to niezwykle ważne, żebyśmy te chwile, kiedy Bóg stawia znak na naszej drodze, potrafili przyjąć z pokorą, bez zatwardziałości. Byśmy widzieli w tym prowadzenie przez kogoś, kto jest przyjacielem i chce podzielić się tym swoim największym skarbem, który tę zażyłość chce pielęgnować. Niech będzie to również umocnienie, które płynie z każdej Eucharystii, spotkania przyjaciół.